Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
17 minut po godzinie 12. Magda Jasińska, witam Państwa. Dzisiaj zapytamy, umowa czy samozatrudnienie? Tak hamletowsko trochę spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jaka forma zatrudnienia jest najkorzystniejszą formą? Zresztą od razu możemy sobie powiedzieć, że każda z tych form ma zarówno swoje blaski i cienie. W studiu goście Marzena Jędrzejewska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Agnieszka Dobrodziej, nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry.
Leszek Walczak, Solidarność.
Witam serdecznie.
Mikołaj Wiśniewski, samozatrudniony, tak, młody witam. Człowiek, firma jaka?
Waferunners.
No właśnie, świadczenie usług w ramach samozatrudnienia to coraz mimo wszystko popularniejsza forma zatrudnienia. Jakie są te blaski i cienie zarówno umowy o pracę, jak i samozatrudnienia? Może najpierw zaczniemy od najmłodszego naszego uczestnika dyskusji. Dlaczego wybrał pan samozatrudnienie?
Samozatrudnienie wybrałem ze względu na to, że w mojej branży, czyli branży reklamowej, dokładnie prowadzę działalność, która zajmuje się filmami, teledyskami i bardzo mi pomaga to, że jestem nieuzależniony od innego pracodawcy. Więc to jest główny atut, dlaczego wybrałem samozatrudnienie.
Nie bał się pan, że to jednak forma, która też ma swoje cienie.
Oczywiście.
I wady.
Jestem zależny tylko od siebie i jakby pracuję na własną rękę. Ale jakby ja tu jestem szefem i ja tu decyduję, co chcę robić, z kim chcę robić i dlaczego, tak? Wprowadzam swoje własne pomysły. Jeżeli coś mi nie pasuje, mówię o tym otwarcie. Nie boję się szefa. Oczywiście boję się klientów, tak? Z klientami dyskutuję, idę na kompromis, tak? Więc jestem uzależniony od klientów. Ale moje podejście i to, jaką drogą chcę iść i jak chcę wykonać swoje usługi, są głównie uzależnione ode mnie.
Zauważają panie tę tendencję, że młodzi ludzie uciekają bardzo często z korporacji i właśnie stawiają na samozatrudnienie?
Powiem tak, my w naszej pracy widzimy umowę o pracę przede wszystkim, dlatego że nasz urząd przede wszystkim bada legalność zatrudnienia, legalność umów o pracę.
Chociaż powiedzmy, że samozatrudnienie nie jest nielegalną formą zatrudnienia.
Absolutnie nie. Samozatrudnienie właśnie jest tym, co pan bardzo ładnie powiedział. Jest się szefem samym dla siebie i to jest ten plus, z którego faktycznie też zauważamy, że młodzi ludzie coraz częściej korzystają i coraz częściej w tym kierunku idą. Z tego właśnie, z tej prozaicznej przyczyny. Umowa o pracę charakteryzuje się jednak codziennym przychodzeniem do pracy, byciem w tej pracy co najmniej 8 godzin, bo jak mówi kodeks pracy, umową o pracę jest umowa w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli co najmniej 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, a przy samozatrudnieniu jednak tych przymusów nie ma. I to właśnie osoba sama decyduje, kiedy będzie pracę świadczyła i kiedy będzie zarabiała. A jednak jeśli chodzi o przy umowach o pracę, no jest to obowiązkowość, dyscyplina i tak dalej, nie? Więc...
Związki zawodowe chyba tak niechętnie patrzą na samozatrudnienie. Leszek Walczak, Solidarność.
Znaczy nie, tak nie można powiedzieć, że niechętnie, dlatego że wybieranie umowy o pracę wiąże się z tym, że każdy ma jakieś swoje predyspozycje, jakieś swoje zapatrywania, oczekiwania, kompetencje czy kwalifikacje. Niekoniecznie musi to być umowa o pracę, jeżeli w tej dziedzinie on się nie widzi. W tak zwanym systemie godzinowym, czasowym, zakresu obowiązków wykonywania wszystkich czynności. Natomiast samozatrudnienie jest o tyle... Ja zawsze mówię niebezpieczne, że nigdy nie wiadomo, czy te zlecenia będą, nigdy nie wiadomo, czy akurat wystarczy na opłatę wszystkich podatków, które trzeba uiścić, czy w Urzędzie Skarbowym, czy w ZUS-ie, jak i również odkładanie na swoją emeryturę. No, to jest podstawa, tak? Bo wiemy doskonale, że kiedy niektóre z grupy zawodowe, jak pielęgniarki, przychodziły na samozatrudnienie, okazywało się, że płaciły minimalną składkę, a teraz narzekają, że jak mają taką małą emeryturę. No, to jest coś za coś, tak wiedział każdy, co wybiera. Natomiast mówię, no jest to taka duża odpowiedzialność, natomiast lepszym elementem jest jednak umowa o pracę bezpieczniejsza, dająca, można powiedzieć, większe szanse dla pracownika. Natomiast nigdy nie mówimy nie tym, którzy wybierają inną drogę i ja podziwiam młodych ludzi, którzy rzucają się na wielką wodę w takim, można powiedzieć, dzisiaj jednak dużej konkurencyjności, tak? Bo to jest duża konkurencyjność, bycie na rynku, trzeba się utrzymać i być tym najlepszym, żeby akurat mieć możliwość dużych zleceń.
Ale też młodzi ludzie nie boją się w dzisiejszych czasach i zmieniać pracę, i zmieniać typ, i nawet sam zawód, prawda? Tutaj patrzę na pana Mikołaja.
Tak, tak, prawda. Często jest tak, że młodzi ludzie jakby skaczą od pracy do pracy, a często też jest tak, że powiedzmy są na jakimś etacie, ale po jakimś czasie twierdzą, że to po prostu nie dla nich. Jakby nie potrafią się zaprzyjaźnić z firmą, z panującymi tam warunkami, dlatego też jakby szukają. Głównie młodzi ludzie jakby w moim wieku, my głównie szukamy pracy. My głównie szukamy tego, czego chcemy robić i szukamy jakiegoś naszego takiego kierunku, tak?
Ale pan już znalazł, mam takie wrażenie.
Tak, tak. Myślę, że znalazłem, aczkolwiek nie ukrywam, że nic nie trwa wiecznie, tak? Jeżeli będzie taka, jeżeli będzie tak, że powiedzmy nie będzie w tym wychodzić, rynek się zmieni, nie będzie na to zapotrzebowania, będę musiał szukać czegoś innego.
Przebranżowi się pan.
Przebranżowi się,
tak. Ale też w ramach samozatrudnienia, czy nie wyklucza pan ewentualnie przejścia potem do jakiejś firmy na umowę o pracę?
Pytanie, czy będę potrafił. więc to jest to, jakby jak od początku jakby tej kariery się zaczyna samozatrudnionym, być, to jak to będzie wyglądać, kiedy po jakimś już tam czasie będzie chciało się pójść na etat, tak? Pytanie, czy może mi się to spodoba, czy może też nie.
52-345-50-90 i 52-345-50-60, gdyby państwo chcieli uczestniczyć w naszej dyskusji i odpowiedzieć na pytanie etat czy samozatrudnienie, to zapraszamy. Sławomir Witkowicz jeszcze się nie wypowiadał. Etat czy samozatrudnienie?
No to jest zawsze odwieczny taki problem między elastycznością a bezpieczeństwem, bo tutaj musimy to połączyć. Nie ukrywam, że jest szereg takich dziedzin gospodarczych czy zawodów, w których rzeczywiście funkcjonowanie na zasadzie umowy cywilnoprawnej czy ewentualnie samozatrudnienia jest taką cechą charakterystyczną. Artyści,
sektor
IT, tak, na przykład usługi konsultingowe, tak, marketing, chociażby tutaj reklama, PR, tak, z tego wszystkiego.
A firmy budowlane?
No tutaj to bym powiedział, że zdecydowanie, no to można powiedzieć, że to też może być pewien rodzaju artyzm, tak? Natomiast uważam, że w zupełnie innym tego słowa znaczeniu. Natomiast podkreśliłbym jedną rzecz, tak? Co innego jest, tak jak tutaj nasz kolega tutaj powiedział, samodzielny wybór takiej akurat ścieżki rozwoju zawodowego, kariery, tak, i pójście na ryzyko i założenie własnej działalności, podjęcie się szukania klientów i doprowadzenia do tego, żeby i z tego były pieniądze, i także zadowolenie z tego, co się robi. A inną kwestią to są patologiczne rozwiązania, w których osoby funkcjonujące chociażby w sektorze zdrowia, bo to jest taki chyba najbardziej w tej chwili kliniczny przykład, który w ciągu 10 lat mogliśmy obserwować, tak, byli przymuszani do tego, że mają do wyboru albo przechodzą na samozatrudnienie, albo tracą pracę. I dzisiaj mamy na przykład sytuację tego rodzaju, że w niektórych szpitalach czy zespołach opieki zdrowotnej naprawdę nie mamy pracowników, tylko mamy na przykład na oddziale 31-osobowych firm. I to, powiem tak zdroworozsądkowo na to patrząc, to raczej nie powinno mieć miejsca, bo to jest akurat przykład takiej skrajnej patologii. I drugi element, na który zwracam uwagę, od którego zacząłem, czyli kwestia bezpieczeństwa, to jest to, o czym mówił tutaj Leszek. Mianowicie to, co będzie za 20-30 lat, czyli kwestie związane z systemem zabezpieczenia społecznego po ustaniu swojej aktywności zawodowej, tak? I tutaj jest wielka rola także państwa, żeby ten system był stabilny i żebyśmy nie zderzyli się z sytuacją tego rodzaju, że ci, którzy przez większość swojego życia pracowali na etacie, odprowadzali bardzo wysokie składki, tak, będą mieli wysokość świadczenia emerytalnego porównywalną z minimalną emeryturą, ponieważ system no, po prostu nie będzie w stanie jak gdyby obsłużyć wszystkich potencjalnych klientów. Tak? Także na te uwagi tutaj myślę możemy zwrócić. Ja widzę akurat, ja akurat pracuję w sektorze publicznym, więc dla mnie kwestia funkcjonowania na etacie jest rzeczą naturalną, tak? Gdy rozpoczynałem swoją pracę zawodową, to też nie miałem z tym żadnego problemu. Ale na przykład już moje dzieci pracują w większości nie na etacie, a pracują co do zasady.
I nie
na...
boją się tego.
No ja myślę, że część
z nich... Czy nie mają tej świadomości?
I nie mają też tej świadomości. Część z nich nie ma takiej możliwości. Część pracuje za granicą, tak? A więc to już zupełnie jest inne podejście, tak? Ponieważ oferta polskiego rynku pracy przy tych wszystkich szumnych hasłach o rynku pracownika no nie jest konkurencyjna do tego, żeby zachęcić wielu młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości tutaj z krajem.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Czy jak... Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadza kontrolę, to w danych firmach bardzo często mamy te mieszane formy zatrudnienia. Pani Agnieszka Dobrodziej.
Znaczy w większości przypadków odnotowujemy przypadki mimo wszystko i dobrze zawierania umów o pracę. Natomiast też spotykamy się oczywiście z przypadkiem samozatrudnienia, z zawieraniem umów tak zwanych na świadczenie usług, umów zlecenia.
Albo pozornych.
Albo pozornych. No nie ukrywamy, że od z chwilą wejścia przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, gdzie no, ustawodawca uregulował stawkę minimalną za godzinę pracy, która jest w tej chwili na poziomie 13,70 zł. Rzeczywiście odnotowujemy zwiększone zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. No, jest to bardzo korzystne finansowo, że tak powiem, osoby zatrudnione w tej formie, no, nie obowiązuje czas pracy, więc że tutaj rzeczywiście żadne normy czasu pracy i dobowe, średniotygodniowe, miesięczne nie wchodzą w grę i rzeczywiście tutaj no, pod tym względem są to korzystne rozwiązania, aczkolwiek no, mimo wszystko preferujemy umowę o pracę, uważamy, że jest to jednak najlepsza forma zatrudnienia, no, przede wszystkim dająca gwarancję urlopu, wszelkich odszkodowań.
A nie wyzysku ciągłego.
Dokładnie. I w przypadku wypadku przy pracy, tak? Tutaj no, jest to zabezpieczenie, są to odszkodowania, jakaś, nie daj Boże, odprawa pośmiertna dla rodziny, która no, może w takiej sytuacji się znaleźć, no to jest życie. No, odnotowujemy bardzo dużo wypadków prześmiertelnych w tej chwili właśnie na przykład w budownictwie. Tutaj pan Sławomir mówił o tym zatrudnianiu w budownictwie, w branży budowlanej. Tak? Tutaj walczymy z tym zatrudnieniem, samozatrudnieniem, walczymy z zatrudnieniem na typowych umowach zlecenie, czy o dzieło, które niestety też dominują. Tutaj kwestionujemy to z całą taką no, determinacją, bo w naszej ocenie to absolutnie umowy o dzieło nie wchodzą w branży budowlanej.
Tutaj trudno mówić o dziele, no mimo wszystko, dokładnie. Chociaż to dzieło widzimy potem już,
no tak.
Jak jest ukończona
Ale
budowa.
To jest tylko i wyłącznie próba obejścia obowiązków, jakie ma się wobec takich publiczno-prawnych, tak? Czyli wobec Urzędu Skarbowego, czy ubezpieczeń, czyli typu ZUS-u. I tutaj jest rola ustawodawcy, żeby skoncentrować się na tym, że to się po prostu nie opłacało najzwyczajniej w świecie, tak? Bo to jest rola.
Porównać samozatrudnienie i umowa zlecenie. Czy to można w jakikolwiek sposób porównywać? Która z tych form jest bezpieczniejsza dla pracownika, czy też korzystniejsza?
No jeśli porównać samozatrudnienie z umową zleceniem, to uważam, że tak jak tutaj pan Mikołaj poszedł w kierunku samozatrudnienia, uważam, że to jest lepsza forma niż umowa zlecenie, ponieważ umowa zlecenie jest to tak zwana umowa...
Śmieciowa.
Niekoniecznie śmieciowa, jest to umowa starannego wykonania. I mimo wszystko jest tutaj zależność między dwiema stronami. Jedna strona jest zleceniobiorcą, druga zleceniodawcą i jest ta stawka minimalna, tak jak tutaj już pani Dobrodziej wspomniała, 13,70 w tym roku. Jesteś zależny od kogoś. Przy samozatrudnieniu po prostu wybierasz sobie kontrakty i tutaj nie ma problemu. Masz te umowy i je wykonujesz.
Mamy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Czy można na antenie?
Tak, jest pan na antenie. Słuchamy.
Proszę pani, słucham tej audycji państwa w temacie samozatrudnienia.
Tak.
Jestem pracodawcą i fajnie się to zaczęło, ale widzę, że panowie ze związków i te panie z Urzędu Pracy już budują ścianę między tak zwanym
pracodawcą a pracownikiem. Inspektorat Pracy.
Że samozatrudnienie, oczywiście patologia i tak dalej. Natomiast samozatrudnienie nie musi być patologią. Ten młody człowiek właśnie powiedział, to bardzo prosty sposób to opowiedział. Natomiast to, co mówi pan Witkiewicz i pan Walczak, związkowcy i pani Rzeczniczka Pracy, to znaczy znowu pracodawcę stawiacie na zasadzie zły pracodawca każe się samozatrudniać. Oczywiście oszust i tak
mogę,
dalej.
A mogę dopytać, w jakiej branży pan prowadzi swoją firmę?
Proszę pani, jestem pracodawcą, zatrudniam 10 osób, mam swoją kancelarię podatkową. rozliczam firmy, wiem mniej więcej, jak rynek wygląda, natomiast nie podoba mi się ten kierunek, że już pracodawca, zły pracodawca, tak, każdy się samozatrudniać w każdej branży budowlanej i wypadki, i cuda, i pracodawcy. No tak nie można, proszę Państwa. Ja myślałem, że ten młody człowiek powiedział, na czym polega samozatrudnienie. Oczywiście patologia występuje w każdej dziedzinach, od pracy, skończywszy, nie wiem, na finansach, czymkolwiek.
A u pana jest mieszane są formy zatrudnienia, czy wszyscy
nie,
są...
Nie, proszę pani, wszyscy są oczywiście na etacie, bo nie sposób w tej mojej dziedzinie, żeby ktoś pracował w kierunku samozatrudnienia. Są po prostu pewne dziedziny, gdzie nie można pracować jako samozatrudnienie, bo są takie. Są oczywiście branże, gdzie samozatrudnienie jest wskazane. Natomiast już nie o to chodzi. Mi nie chodzi o merytoryczne kwestie, tylko panowie związkowcy już robią tak zwany, wie pani...
Zaraz panowie związkowcy się wypowiedzą, czy znaczy, rzeczywiście my traktują jako patologię samozatrudnienie.
Patologie są wszędzie, natomiast jeżeli mówimy o samozatrudnieniu, że jeżeli to ma być dobry wydźwięk i słyszą młodzi ludzie, to znaczy trzeba brać sprawy w swoje ręce. A tu już idzie kierunek, że te branie sprawy w swoje ręce, to niestety my pracodawcy często zmuszamy tych ludzi, żeby proszę Państwa, młodzi ludzie dzisiaj generalnie nie chcą pracować, albo nie mają wykształcenia, robią beznadziejne kierunki, robią beznadziejne studia. Nie będę mówił gdzie, bo w naszym mieście są takie uczelnie i później jest problem. Później, bo mają studia, mają niby papierek, ale nie potrafią nic.
Jak pan słucha,
bardzo, bardzo dziękuję i już odnosimy się...
Związkowców, nie stawiajcie muru między pracownikiem a pracodawcą. Proszę Państwa, ten mur to bez sensu. Jedni i drudzy powinni ze sobą współpracować. Będzie dobrze. A patologie są wszędzie, w związkach zawodowych również.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za telefon. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzisiaj dyskutujemy umowa o pracę czy samozatrudnienie. Leszek Walczak.
Znaczy ja tylko chciałem przypomnieć, że na początku nie mówiliśmy akurat, że jest to patologia i nie mówiliśmy akurat,
natomiast mówiliśmy, że branże są pewne.
Mówiliśmy, tak. Mówiłem tylko i wyłącznie, że jest to warunek, który powoduje, że każdy, który ma jakiekolwiek predyspozycje, może wybierać. I nie krytykujemy, że ktoś jakby brał samozatrudnienie i robi to w sposób odpowiedzialny i legalny, bo tak to trzeba też powiedzieć, nie naciągając przepisów prawa, czy jest to złe. Także prosiłbym słuchać też, żeby nie wyłapywać tylko to, co wpadnie w ucho i chce się to wykorzystać. O patologii to mówimy wtedy, kiedy właśnie, jeżeli pielęgniarka jest zatrudniona jako samozatrudnienia, ma nad sobą kierownika, ma swojego przełożonego i wszystkie, można powiedzieć, znamiona są znamionami umowy o pracę, więc to jest patologia. Jeżeli mówimy o firmach budowlanych, które zatrudniają, w cudzysłowie mówimy, tych artystów, którzy czekają tylko i wyłącznie na to, żeby obniżyć koszty, to jest patologia. Ale nie mówimy, że akurat jest to i wyłącznie złe. Samozatrudnienie dla wielu ludzi młodych jest jedynym dobrym rozwiązaniem, jeżeli się w tym realizują. Jeżeli akurat oczekują, że będą, można powiedzieć, mieli z tego duże profity, a czasami się zdarza, że im się udaje, wypływają, mają na przykład małą firmę, a potem rozbudowują się na dużą firmę zatrudniającą jeszcze po kilkadziesiąt osób, więc to jest chwała, bo przynajmniej akurat wiemy, że mamy zdolną młodzież i zdolnych ludzi. Natomiast oni też muszą mieć tę świadomość, której czasami brakuje, że przy samozatrudnieniu trzeba myśleć również o swojej przyszłości. Nie tylko w kwestii dzisiaj, że ja będę miał duże pieniądze i będę się z tego cieszył, odkładając minimalną stawkę, jeśli chodzi o fundusz emerytalny, a potem będę do państwa wyciągał rękę, mówi dajcie mi, bo...
emerytura jest za mała.
Właśnie, bo emerytura jest za mała.
Mamy, zdaje się,
odpowiedzialność.
Kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Halo?
Witam, dzień dobry, przysłuchuję się państwa audycji.
Tak, słuchamy.
Zgadzam się z tym, co pan mówi, tylko ja bym zwróciła uwagę na dwie kwestie. Przede wszystkim często ludzie podejmują decyzję o samozatrudnieniu, potem narzekają. To jest brak odpowiedzialności, o którym mówił poprzednik. Natomiast tutaj szukałabym też rozwiązań, ponieważ jestem doradcą w wielu firmach, gdzie inspekcja pracy, kiedy przychodzi na kontrolę, przymyka na to oko, zakładając, że ludzie mają pracę. I byłam świadkiem wielu kontroli z inspekcji pracy, całym szacunkiem.
Inspekcja, ale na co przymyka oko, pani zdaniem?
No proszę pani, no bo jeżeli przychodzi inspekcja pracy na kontrolę, tak?
Tak.
Zna system pracy zakładu. Nie rozmawia w ogóle z pracownikami. W ogóle nie rozmawia z pracownikami. Albo oczekuje oficjalnego stanowiska ze strony pracownika, który się tego nie podejmie, ponieważ jest to jednoznaczne ze zwolnieniem z pracy. Jeżeli widzi, że pracownicy są na umowach samozatrudnienia i taki inspektor twierdzi, że w tym momencie nie obowiązują przepisy prawa pracy, tak? Bo jeżeli ktoś jest na własnej działalności, więc on stricte nie podlega pod inspekcję pracy. Ale ja w tym momencie się pytam, chwileczkę, jeżeli ów pracodawca zatrudnia pracowników na samozatrudnieniu, gdzie to nosi ewidentnie znamiona umowy pracy, o czym pan mówił, więc ewidentnie, proszę pani, przymykają oko. To jest fakt. Bo tak jak powiedział tutaj jeden z panów, który chwileczką się wypowiadał u państwa w studiu, tak? Jest to pozorność umowy o pracy, to jest ominięcie przepisów i świadczeń. Natomiast jeżeli instytucja kontrolująca, czyli inspekcja pracy, przymyka na to oko, bo byłam tego świadkiem, kiedy inspektor oświadczył, że to nie podlega pod ustawę o prawie pracy i czasie pracy itp., bo to jest samozatrudnienie, proszę pani, ręce opadają.
Bardzo dziękuję.
I tutaj bym nacisnęła na... taki, na taką naprawdę staranność, jeżeli jest ten organ inspekcja pracy, gdzie generalnie się przyjmuje, że on jest antypracodawca, nieprawda, nie chroni ani pracodawcy, ani pracownika w praktyce.
Bardzo dziękuję.
Bo dla mnie ta odpowiedź oznaczała przedszkole.
Dziękuję. Pani Marzena Jędrzejewska, zastępca okręgowego inspektora pracy. Co może zrobić inspektor kontrolujący daną firmę, jeżeli rzeczywiście widzi, że osoby na samozatrudnieniu no właściwie wypełniają pracę jak na etacie?
Więc tak, my jako inspekcja pracy mamy uprawnienie ustalenia istnienia stosunku pracy. Jeżeli mamy takie sytuacje, że są osoby zatrudnione na umowę zlecenie, na samozatrudnieniu, to oczywiście, że mamy takie możliwości, tylko że tutaj jest nam potrzebna zgoda strony, bo bez zgody strony my nie możemy zrobić
nic. Czyli zgoda tych samozatrudnionych, tak?
Tak, i tutaj to, co pani mówiła, że ona nie powie, że ona jest zatrudniona na samozatrudnieniu, bo musi, dlatego, że tak nakazał jej pracodawca, bo jeśli by nie była samozatrudniona, to by nie miała tutaj pracy. My bez zgody strony nie możemy żadnego powództwa o ustalenie stosunku pracy wytoczyć.
No tak, bo on jest zindywidualizowany. Powództwo jest zindywidualizowane.
I póki będzie to przyzwolenie tej strony słabszej, bo zawsze będziemy traktowali pracownika jako stronę słabszą, to będą takie patologie. I to, co pani tutaj wspomniała, ja proponuję, żeby jednak mimo wszystko do nas podejść i porozmawiać, żeby sprawę wyjaśnić.
Ja też może chciałabym dodać, ponieważ od wielu lat zajmuję się tym ustalaniem stosunku pracy. I powiem szczerze, że no, inspektor pracy musi zebrać materiał dowodowy, musi przesłuchać świadków, musi przesłuchać taką osobę, która byłaby zainteresowana, aby wytoczyć na jej rzecz powództwo. I jeżeli nie ma tej drugiej strony, no to inspektor sam takich działań nie podejmie, ponieważ nie staje przeciwko sądowi, tylko musi mieć, że tak powiem, ten materiał dowodowy, który będzie w stanie przeforsować w sądzie.
Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Czy ja mógłbym rozmawiać z panią Ewą Dąbrowską?
Akurat się rozwonił pan na antenę. Zapraszamy i prosimy o telefon nieco później. Dobrze? Po godzinie 13. Pozdrawiam. 52 345 50 92 numer końcówka 60. Sławomir Witkowicz tu się wyrywał do głosu.
Nie, no chciałem sprostować jeszcze jedną uwagę pierwszego naszego słuchacza z firmy podatkowej czy doradztwa podatkowego. Przede wszystkim wskazuje na to, że są takie branże i takie dziedziny, w których elastyczne formy zatrudnienia mają rację bytu. Są jak gdyby naturalne. I o nich mówiłem, więc na drugi arch proponuję nie reagować taką metodą Pawłowa, że jak się słyszy przedstawiciela związku zawodowego, to on jest już konkretnie przypisany do konkretnego stanowiska, bo życie jest bogatsze, to po pierwsze. I druga kwestia, na którą zwracamy uwagę, a ona wybrzmiała między innymi w ostatnim telefonie naszej tutaj słuchaczki, to jest kwestia zadań także ustawodawcy. Jeżeli mieliśmy do czynienia z oświatą niepubliczną w sektorze, który w naszym mieście funkcjonuje, tak? No to tam zasadą było zawieranie pozornych umów, tak? Bo pracowało się legalnie w szkole publicznej, a dorabiało się na umowie zleceniu w placówce niepublicznej, tak? To zostało uporządkowane przez ustawodawcę będzie uporządkowane od 1 września, bo muszą być zawierane po prostu formalne umowy o pracę. I z patologiami można walczyć, tak? Ale do tego potrzebna jest wola polityczna i rozwiązywanie problemów, także ze strony Inspekcji Pracy i ZUS-u. Bo tu można ustalić kwestie, czy to były pozorne, czy niepozorne. ZUS podchodzi zupełnie inaczej niż robi Inspekcja Pracy, bo ZUS w wyniku kontroli jest w stanie sam uznać, że to były pozorne umowy i powinny należeć się wyższe składki i niech pracodawca przed sądem dowodzi, że jest inaczej.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60 telefony do nas. Czy młody człowiek, który podejmuje już decyzję o podjęciu pracy, myśli o swojej przyszłości, tej dalekiej, czy pan, nastawiając jednak na samozatrudnienie, już myśli o swojej przyszłej emeryturze?
Myślę, że jeszcze to nie jest czas. Mając 20 lat, trudno
się... Ale potem może być trochę za późno.
Tak, ale to się szybko tak zmienia i to się szybko tak rozwija, że naprawdę trudno określić, co będzie za następne na przykład 5 lat.
Bo zdaje sobie pan sprawę z tego, że ile pan odłoży...
Tak, tak, tak. Oczywiście potem... teraz pewnie rozmówcy teraz powiedzą, że młodzi ludzie nie myślą o przyszłości, etc., etc. Znajdą się w Żydze, jak na mnie patrzą.
Ale dzięki za szczerość, bo to jest też
tak,
ważne.
Tak, tak, tak. Ale też mi się nie podoba troszkę, że rozmowa przechodzi na taką rzecz, że takie skrajności. Myślałem, że będziemy rozmawiać o samozatrudnieniu, plusy, minusy, a nie o skrajnościach. No nieważne. Głównie chodzi o to, że tak, teraz mam 20 lat, teraz chcę rozwijać swoją firmę, chcę zarabiać pieniądze, ale też myślę, żeby coś robić z tymi pieniędzmi, tak? Te pieniądze, wszystko co zarobię, one nie idzie, nie wydaje, nie idę sobie
na
kupić
życie.
Nowych butów, tak?
Tak.
Więc to też jest tego pewna kwestia.
A jeszcze jedno pytanie.
Też uczy odpowiedzialności.
Tak, no? Też uczy,
to uczy odpowiedzialności. To
ponieważ gdy przychodzą pieniądze, to nie jest bycie super, żeby zarobić jakieś pieniądze i to wszystko wydać. Tak, to nie jest sztuka. Każdy może coś zarobić, pojechać do Niemiec, zarobić powiedzmy 20 tysięcy, kupić sobie za samochód 20 tysięcy i co dalej, tak? Nie mamy pieniędzy. Więc ważne jest to, żeby te zarobione pieniądze, które są teraz, coś z nimi robić.
A ile trzeba zarabiać? Ja nie mówię dokładnie, tylko powyżej jakiego progu, żeby się opłacało być na samozatrudnieniu?
Myślę, że też to zależy od... To jest indywidualna kwestia, tak? Bo na samozatrudnieniu można zarobić minimalną krajową, a nie ma limitu, tak? Więc to jest kwestia, ile kto jest w stanie zarobić, tak? Możemy iść na etat, ale możemy być samozatrudnionym i zarobić dokładnie te same pieniądze.
Jakie są jeszcze blaski i cienie? Zarówno jednej formy, jak i drugiej.
Przepraszam, jeszcze chciałbym jedną rzecz.
Bardzo proszę.
Jedna kwestia, która jest bardzo fajna w samozatrudnieniu, że możemy wrzucać w koszty rzeczy. Tak, możemy wrzucić sobie paliwo, możemy sobie wrzucić komórkę, laptopa, rzeczy, które są nam jakby takie nam potrzebne. Więc to też możemy sobie obniżyć koszty, etc., etc., zapłacić mniej podatku. Więc
ale
to
już
też
chorować nie powinniśmy.
Chorować nie. Znaczy nie, płacimy.
Chorować to pewnie nikt nie powinien.
Nikt nie chce chorować.
Pani Marzena Jędrzejewska.
Tak, ja myślę, że jeszcze tak a propos, bo tutaj pan się troszkę obruszył na nas. Wszyscy niestety jesteśmy troszkę starsi od pana Mikołaja i też zaczynaliśmy pracę w trochę innych realiach. Ja pracuję już ponad 20 lat na etacie. Pierwsza moja praca też była na etacie. Miałam to szczęście, że w latach 90. załapałam się na etat od razu. I prawda jest taka, że czasy były zdecydowanie inne niż w tej chwili. Jesteśmy już w tym prawie 20 roku kolejnego tysiąclecia. Zmieniła się technologia, zmienił się sposób życia ludzi, zmienił się dostęp do technologii, do samochodów, do rynku pracy, otwarły nam się granice, świat nam się kurczy. I ja myślę, że to jest główna przyczyna tego, dlaczego młodzi ludzie idą w kierunku samozatrudnienia. I ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, dlatego że też to, co pan powiedział, owszem, nie myślę o emeryturze teraz, bo nikt z nas nie myślał w wieku 20 lat o emeryturze. Myślę, że panowie też się i panie ze mną zgodzą.
Nawet teraz nie myślę.
No właśnie, bo teraz tak, myśląc o tej emeryturze, nawet teraz, ja po 20 latach, jak dostaję informacje z ZUS-u o tym, jak odprowadzałam składki, to jestem nadal załamana.
Mam wczoraj tę informację.
Jestem zrozpaczona, no bo nie oszukujmy się, pomimo, że odprowadzamy te składki przez całe życie, to też nie mamy gwarancji, że tę emeryturę otrzymamy. I to, co pan tu słusznie zauważył, pan ma koszty, pan ma niższe podatki, my płacimy podatki od każdej złotówki zarobionej, więc tutaj wszystkie pieniądze mamy oskładkowane. I to jest ten minus etatu, ponieważ niestety nie mamy kosztów paliwa, nie mamy kosztów telefonu, nie mamy kosztów laptopa i tak dalej. Po prostu zarabiamy 5 tysięcy, od 5 tysięcy odprowadzamy podatki i składkę. Pan zarabiając 5 tysięcy ma koszty paliwa, ma koszty ZUS-u, który sobie opłaca, ma koszty jakieś tam dodatkowe i się okazuje, że podatku nie musi w ogóle zapłacić. No bo akurat taki miesiąc, a wręcz przeciwnie, ma stratę. A jak to się mówi, strata w firmie to jest zysk. Jestem ekonomistą z wykształcenia, więc po prostu, no, nie oszukujmy się, tak to jest. I uważam, że są plusy i minusy. Są osoby,
ważne,
które będą...
Ważne, żeby mieć tą świadomość,
tak,
prawda?
Tak, są osoby, które będą urodzonymi etatowcami. Ja jestem urodzonym etatowcem. W życiu nie odważyłabym się na samozatrudnienie.
Czyli to trzeba mieć odwagę.
Tak,
jednak.
To trzeba mieć odwagę i ja naprawdę pana podziwiam i życzę sukcesu.
A ja jeszcze też mogę powiedzieć o tym, Leszek, że
walczę.
Znając sporo osób młodych, którzy są na samozatrudnieniu, no największym problemem dla nich jest to, że jeżeli wykonają daną pracę i zlecenie, nie dostaną za to zapłaty. I oni, można powiedzieć, jako ci mikroprzedsiębiorcy, bo to jest jednoosobowa firma, w hierarchii płatności są na samym końcu. Dla takiej osoby, ja już kilku, można powiedzieć, osobom pomagałem w tym względzie, jakby wydobycie, w cudzysłowie mówię, od pracodawcy chociażby części środków, bo mieli mieć płatność za pół roku albo za 9 miesięcy, a on by nie doczekał następnego miesiąca, by musiał ogłosić upadłość. I to jest jakby największy problem, że nie otrzymują jakby pomimo 2 czy 3 zleceń wykonanych tych płatności na czas. A on musi opłacić. Musi, prawda, składkę ZUS-owską, musi podatek, musi mieszkanie zapłacić, bo to jest też
pan
jeszcze
Mikołaj
właśnie...
Pan coraz większe oczy robi.
Bo to jest też właśnie jeszcze, czy mieszka się z rodzicami, czy mieszka się samemu, czy płaci się za wynajem mieszkania, bo akurat ci, którzy, z którymi właściwie pomagałem, to
sytuacje
mają
są
około,
bardzo różne.
Tak,
bardzo
mają około 1100 zł na przykład opłaty za mieszkanie, jeżeli nie dostanie zapłaty zlecenia, a jest to, można powiedzieć, kwota na przykład 4000 zł, no to nie zapłaci za mieszkanie, nie zapłaci, prawda, za inne świadczenia, nie ma środków na chociażby paliwo.
I ta spirala się nakręca.
I się nakręca, więc właśnie
to jest pytanie,
strony,
w jakim sektorze się funkcjonuje,
tak, bo
to, na samozatrudnienie.
Bo samozatrudnienie właśnie to też ma, jeżeli akurat właśnie jest w takich sektorach, gdzie płatności są. I są
budowa
zlecenia.
Autostrad, Euro 2012, no, tak? Potężne, wielkie koncerny, które zarabiały gigantyczne pieniądze od państwa polskiego, tak, doprowadziły de facto do upadku podwykonawców, którzy to wykonywali, bo podwykonawcą był człowiek, który dysponował koparką i to był cały jego biznes, jednoosobowa działalność. Wykonał pracę, nie dostał żadnej, ani jednej złotówki, tak? Ogłaszał upadłość, tak? Bo on jednak płacił też za paliwo, tak? I tak dalej, bo to wszystko robił na swoje. To pytanie, w którym sektorze jesteśmy i jak słabe jest państwo, że nie jest w stanie wyegzekwować czegoś, co jest rzeczą oczywistą,
no
tak?
O tym, co Sławek
pacta
mówi,
sunt servanda. Umów należy dotrzymywać.
I o tym, co Sławek mówi, to państwo z budżetu dało dla średnich przedsiębiorstw i dla tych dużych, a dla tych właśnie najmniejszych, mikro, wszyscy gadają.
Teraz to się ma zmienić. I najpierw trzeba zapłacić podwykonawcom.
A jesteśmy 6 lat po tym doświadczeniu. Proszę zwrócić uwagę, jak wolno idą zmiany, które mają porządkować sytuację i są, równe reguły gry ustanawiać.
Bo to są zagrożenia właśnie dla tych młodych ludzi, którzy wchodzą w samozatrudnienie, bo my im dobrze życzymy, tylko że właściwie bardzo często nie od nich zależy. Ich rzetelności, pomysłowości, czy akurat oni będą mogli dalej funkcjonować,
czy będą mieć sukces, czy,
nie.
Czy też niekoniecznie. Tak. A mam pytanie do pana Mikołaja Wiśniewskiego. Czy pan najpierw sobie wybierał swój zawód, czyli to była pana pasja, którą pan w tej chwili realizuje? Czy też na odwrót, chciałby pan być samozatrudnionym i do tego dobierał pan zawód?
Nie. To się pojawiło tak, że po prostu bardziej z pasji się pojawiły pieniądze. Chyba było to dość trudne, żeby znaleźć, żeby...
Chcę być
samozatrudnionym,
tak?
a szukam pracy. Chyba to nie jest możliwe. Bo no, to, że na tym jakby zarabiam, to jest wynikiem tego, że po prostu...
Że jestem dobry w tym.
Że jestem w tym dobry, tak? Że jestem w tym dobry, że się staram, że po prostu nie jestem obibokiem i po prostu się rozwijam.
Jedni cały czas wieszczą, że etat wkrótce umrze, ale z drugiej strony no, ci, którzy przygotowywali nowelizację nowego kodeksu pracy, no tam włożyli umowę o pracę jako tą podstawową formę zatrudnienia. No wiadomo, że te propozycje na razie nie wejdą w życie. No ale właśnie.
Nikt się do nich nie przyznaje tak na marginesie.
No nie, no znamy autorów.
No ale dalej nie ma ciągu, nikt nie jest jak gdyby ojcem tego sukcesu.
To co,
sukcesu.
Etat umrze, czy...
Nie, ja myślę, że ani nie umrze etat, ani nie umrą elastyczne formy zatrudnienia. Tak jak wrócę do początku swojej wypowiedzi, są takie dziedziny, w których je przewagę będzie miała elastyczna forma, czy samozatrudnienia, czy umów cywilnoprawnych. I są takie formy, w których niemożliwe jest zastąpienie pracy etatowej, bo to jest kwestia także odpowiedzialności, tak? Bo na to trzeba jeszcze zwrócić uwagę. I nie zastąpi się tego umowami cywilnoprawnymi. I to będzie właśnie formuła etatowa. I to tak będzie, tak? Ja sobie na przykład, no, powiem tak, miłośników samozatrudnienia i miłośników umów cywilnoprawnych jako zasady, tak? No to proponuję zacząć od ministerstw. Wszystkich, tak? No to wyobraźmy sobie, tak, że mamy ministra, wiceministrów jako firmy, mam takie wrażenie czasami, że to są takie firmy jednoosobowe, może niekoniecznie zarządzane z tego miejsca, w którym pełnią, natomiast już pracownicy merytoryczni, departamentu różnego rodzaju, tak, to już nie ma samozatrudnienia.
Czyli rozumiem, że sektor publiczny na pewno będzie...
No zdecydowanie, to jest oczywistość. Tak?
Tam forma podstawowa umowa o etat, umowa o pracę, natomiast rzeczywiście wolne zawody, to jest wymarzony sektor dla samozatrudniających. A jakie są te cienie tutaj z punktu widzenia właśnie samozatrudnionego?
Tak jak już poprzedni rozmówca wspomniał, to jest to, że właśnie klienci czasem po prostu przedłużają z opłatami, a podatki trzeba płacić.
Więc to jest najtańszy kredyt.
Więc to jest duże czasami ryzyko, że faktycznie może nie starczyć do tego następnego miesiąca, żeby opłacić opłaty. Więc to też właśnie, o czym wspomniałem wcześniej.
Spotkał się pan z tym?
Znaczy,
że wykonał pan pracę i...
Może nie w jakiś skrajny sposób, że to były naprawdę jakieś, że w ogóle nie dostałem pieniędzy, tak? Ale powiedzmy, termin był 30 dni, a dostałem pieniądze za pół roku. I to jest to niebezpieczeństwo, ale to jest to właśnie, że pieniądze, które się zarabia, nie powinno się jakby je wszystkie wydawać.
Trzeba mieć taką poduszkę bezpieczeństwa.
Poduszkę bezpieczeństwa.
Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi kampanię edukacyjną i to akurat nam pięknie tutaj współgra z dzisiejszym tematem. Pracuje legalnie.
Tak.
Na czym polega ta kampania?
Bardzo się cieszę, że dzisiaj udało nam się spotkać, bo wczoraj ruszyła właśnie taka dwutygodniowa akcja mająca na celu taki przekaz medialny kampanii Pracuje Legalnie. To jest kampania edukacyjno-informacyjna. Chodzi przede wszystkim o uzmysłowienie wszystkim pracującym, przyszłym, obecnym osobom, które muszą zmierzyć się właśnie z pytaniem, czy pracuje nielegalnie, czy pracuje legalnie. Czy bardziej mnie interesuje umowa o pracę, czy właściwie takie wykonywanie pracy, otrzymywanie gdzieś tam pod stołem, mówiąc kolokwialnie, wynagrodzenia. I tu chodzi przede wszystkim o postawienie tezy, że praca na umowie o pracę, praca, która wiąże się z opłaceniem składek, jest w perspektywie jak najbardziej pożądana, jak najbardziej opłacalna, bo tu chodzi właśnie o szereg świadczeń. Mówiliśmy o tym zabezpieczeniu społecznym, o kwestii emerytalnej. No mamy o tym różne zdanie, ale przede wszystkim też chodzi o tą wypłatę właśnie otrzymywaną terminowo, wysokości należnej zgodnie z umową, z otrzymaniem wszelkich dodatkowych świadczeń, wynagrodzeniem za pracę w godzinach naliczbowych, urlopem, wszelkimi kwestiami związanymi właśnie z odszkodowaniami. No to, co daje, że tak powiem, taką gwarancję zatrudnienia i dobre samopoczucie dla każdej osoby, która pracuje uczciwie i chce za to godziwie być wynagradzana.
A pracownicy nadal się obawiają przed zgłaszaniem takich spraw do Inspekcji Pracy?
Tak, bardzo często proszą o zachowanie anonimowości, jeżeli składają do nas wszelkie skargi czy wnioski.
Żeby zachować anonimowość?
Jak najbardziej. Wszystkie skargi podlegają kontroli i jesteśmy zobowiązani jako urzędnicy państwowi do zachowania w tajemnicy tych danych dotyczących osoby, która składa skargę i jak najbardziej jest to przez nas przestrzegane.
A jak panie sądzą, jaki jest odsetek w ogóle ludzi pracujących nielegalnie w tej chwili?
Trudno powiedzieć, jest to nieoszacowane. Jest szeroka ta szara strefa, że tak powiem, i jest to niezmierzalne. Póki co ministerstwo się, że tak powiem, nie pokusiło o takie dane.
Czyli to może być całkiem spory odsetek.
No i całkiem spory biznes zapewne, tak? Bo to
no według Urzędu Pracy mamy 3,5%, tak? Bezrobocie w tej chwili.
Ale nie
czyli
w
to jest tak zwane w Bydgoszczy.
W
Bydgoszczy. I to jest tak zwane bezrobocie naturalne. Nie, to są te osoby, które pracą się nie będą hańbić, niestety.
A
jeśli chodzi o szarą strefę, to my nie jesteśmy w stanie tego zbadać. I to też jest tylko i wyłącznie kwestia ludzi. Jeżeli ludzie na to będą przystawać, będzie przyzwolenie dwóch stron, będzie aprobata państwa, będzie...
Ale to właśnie to do tego, czego pani inspektor powiedziała, to jest aprobata państwa, przyzwolenie państwa, tak? Dlaczego na przykład w Austrii nie opłaca się zatrudniać na czarno czy nielegalnie? Ponieważ tam wpadka, tak kolokwialnie to nazwę, wiąże się z potężnymi konsekwencjami dla wszystkich. I dla tego, który nielegalnie pracował, i dla tego, który nielegalnie zatrudnił.
Kampania ruszyła, pracuje legalnie. Będziemy o niej jeszcze mówić. A dzisiaj mówiliśmy
jeszcze
o tym...
Jeszcze chciałbym tak dodać na
Leszek Walczak, można. Bardzo proszę. Niech to będzie puenta.
Tak, dlatego, że akurat właśnie już toczą się prace, chociażby nad prawem zamówień publicznych, w których przedsiębiorca będzie musiał wykazywać się właśnie ilością osób zatrudnionych. To jest jakby też taka gwarancja, że to nie będą firmy słupy albo podwykonawcy, którzy właściwie będą starali się omijać te wszystkie przepisy dotyczące podatków i płacenia. Tak samo jak mówimy o tym VAT-cie, tak samo właśnie jeśli chodzi o samozatrudnionych, żeby rzeczywiście oni mieli szansę rozwijania się, a nie, że przez okres 2-3 miesięcy wegetacji czy 4 nie otrzymają z 3 zleceń płatności w terminie i się to wydłuży do 8 miesięcy, to może się okazać, że później właściwie już nie będzie kogo jakby brać. I wtedy ta szara strefa rzeczywiście będzie się wydłużała.
Dzisiaj pytaliśmy umowa o pracę czy samozatrudnienie i myślę, że jeżeli tylko wybór będzie należał do państwa, czyli do naszych słuchaczy, to wszystko w porządku. Tak jest. Gorzej, jeżeli będziemy przymuszani chociażby do samozatrudnienia. Moimi gośćmi dzisiaj byli Marzena Jędrzejewska, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, Agnieszka Dobrodziej, nadinspektor Okręgowego Inspektoratu Pracy, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, dziękuję. Leszek Walczak, Solidarność, dziękuję. Mikołaj Wiśniewski, samozatrudniony, firma, znowu nie zapamiętałam. Bardzo dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Dziękujemy.